Dobry wieczór, witam słuchaczy Radia Gdańsk w imieniu organizatorów dzisiejszego wydarzenia, doktora Adama Chmieleckiego, prezesa Radia Gdańsk oraz doktora Pawła Warota, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Za moment rozpoczniemy debatę Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Oni ruszyli lawinę. Odbywa się ona tak naprawdę w przededniu kolejnej rocznicy powołania Wolnych Związków Zawodowych. Witam naszych panelistów, profesora Sławomira Cęckiewicza, dyrektora Wojskowego Biura Historycznego i doradcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw naukowych. Witam pana doktora Pawła Warota, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i pana doktora Adama Chmieleckiego, prezesa Radia Gdańsk. Witam także znamienitych gości, którzy są z nami w studiu koncertowym Radia Gdańsk. Wśród nich działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, przedstawicieli NSZZ Solidarność, pomorskich placówek kulturalnych, urzędów i przedsiębiorców. Będę miał przyjemność prowadzić tę debatę. Michał Pacześniak, dobry wieczór jeszcze raz dla wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami i tutaj z nami w studiu. Panowie, mamy rok 1978, końcówka drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Jak wyglądała wtedy sytuacja społeczno-polityczna w kraju? Co było takim impulsem do powstania wolnych związków zawodowych? To pytanie na początek kieruję do pana profesora Cęckiewicza.
Pierwsze pytania są zawsze najtrudniejsze. Pan zapytał o sytuację. No, trudno mówić o tej sytuacji inaczej, czy z mojej perspektywy inaczej, jak właśnie z perspektywy historycznej. Ja wprawdzie żyłem już w tamtych czasach. Pamiętam lata 70., ale pewnie perspektywa bohaterów, którzy są na sali. Myślę tutaj o Błażeju Wyszkowskim, o Janku Karandzieju, Leszku Zborowskim i wielu jeszcze innych osobach, byłaby bliższa prawdzie, ale ta moja perspektywa naukowa, perspektywa wiedzy, każe mi spojrzeć na drugą połowę lat 70. jako na, bym powiedział, moment bardzo poważnego tąpnięcia czy kryzysu związanego z pewną zadyszką powodowaną i długami, i niepowodzeniem reform społeczno-gospodarczych przeprowadzanych przez ekipę Gierka i Jaroszewicza. I to jest pewnie jakby podstawowa kwestia, która spowodowała, że mówiąc językiem takiego sowieckiego nadzorcy partii komunistycznych w całym bloku, Piotra Kostikowa, nastąpił moment, w którym przez ten kryzys, środowiska antykomunistyczne, świadomie nie używam tutaj pojęcia opozycja, bo jestem dość krytycznie nastawiony do tego pojęcia, które moim zdaniem jakby przynależy, jest immanentną częścią systemu demokratycznego, ale środowiska antykomunistyczne, w tym środowiska antykomunistyczne w Trójmieście, po tej brutalnej pacyfikacji grudnia 70 roku uzyskały szansę przestania być taką, mówiąc językiem właśnie Sowietów, Kostikowa, opozycją, bo to jest jego stwierdzenie, autobusową, to znaczy elitarną, policzalną, niewielką. Oczywiście te środowiska antykomunistyczne w Trójmieście były policzalne, niewielkie, i również to środowisko tworzące Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża w końcu kwietnia 78 roku było środowiskiem malutkim, można powiedzieć, ale świetnie, przynajmniej inicjatorzy WZZ-ów z Krzysztofem Wyszkowskim, pewnie na czele, on tutaj jest chyba najważniejszy, świetnie odczytali moment, w którym można wysiąść z tego autobusu, podpalić, że tak powiem, nastroje społeczne, wykorzystując pewien kontekst, pewien wiatr kryzysu i można powiedzieć w jakimś sensie może skończyć, może na pewno nadwyrężyć bardzo mocno ten system, który okazywał się niewydolny. Oczywiście później będzie wybór Jana Pawła II, wybór Karola Wojtyły na papieża, jego przyjazd. No to wszystko jakby powodowało, że ten wiatr był jeszcze większy i można powiedzieć, te autobusy były coraz bardziej puste. A te środowiska antykomunistyczne były coraz silniejsze. I warto zwrócić uwagę jakby na jeden bardzo, bym powiedział, taki łatwo zauważalny fakt. Mianowicie, kiedy Błażej Wyszkowski, który tutaj siedzi, Bogdan Borusewicz, Muskat i tak dalej, organizowali pierwsze obchody grudnia 78 roku, grudnia 70 roku, no to była ich, można powiedzieć, garstka i zostali dość, bym powiedział, łatwo wyłapani, spacyfikowani. W roku 78 było już ich znacznie więcej, oczywiście SB bardzo silnie przeciwdziałała, natomiast w 79 roku to już był tłum, którego w całości nie dało się po prostu zlikwidować, usunąć z tej zajezdni, bym powiedział, tramwajowej, czy tego ronda takiego, tej pętli, jeśli się nie mylę, numeru 5 tramwaju pod stocznią po prostu i nie dało się ich usunąć. To pokazuje pewną dynamikę przyrostu ludzi zainteresowanych, no, w jakimś sensie oporem wobec komunizmu.
O tej dynamice przyrostu jeszcze porozmawiamy, bo tam jest kilka ciekawych aspektów, choćby to, jak pismo Robotnik Wybrzeża było w stanie oddziaływać na takie masy ludzi. Ale jeszcze wróćmy do samych początków. Czy ta końcówka lat 70., 78., 79. rok, czy ten kryzys, jeśli chodzi o gospodarkę socjalistyczną, był już mocno odczuwalny? Czy to już było odczuwalne na ulicy, w sklepie? Panie doktorze, tu pytanie do dyrektora gdańskiego oddziału IPN-u.
Druga połowa lat 70. to jest coraz bardziej właśnie odczuwalny kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy. Coraz bardziej też widać, że ten projekt budowy tak zwanej drugiej Polski się nie spina. W 76 roku, tylko przypomnę, że po raz pierwszy od czasów powojennych, kiedy posługiwano się właśnie kartkami na żywność, wprowadzone są właśnie kartki, które, dzięki którym w ogóle można nabyć, załóżmy, cukier. Więc już też samo społeczeństwo po tym widzi, że te informacje, które docierają do nich z radia, z telewizji, z ówczesnych mediów, że to wszystko odstaje od tej rzeczywistości, którą widzą codziennie, wstając rano, idąc do pracy, czy wchodząc do sklepów i widząc coraz bardziej gołe półki. To na pewno był ten moment, kiedy można było, oczywiście, kiedy można było się organizować. Oczywiście sam problem tylko, załóżmy, dostępności podstawowych środków spożywczych, to oczywiście nie wszystko. Robotnicy też widzieli, że inaczej wygląda rzeczywistość lansowana przez seriale telewizyjne, przez filmy, a to, z czym się stykają na co dzień, jeżeli chodzi o łamanie praw pracowniczych, a de facto praw obywatelskich. I to był, można powiedzieć, dobry moment. Tutaj jeszcze nawiązując do tego, co mówił profesor Sławomir Cęckiewicz, 77 rok, obchody organizowane właśnie przez to środowisko, rocznicy grudnia 70 roku, garstka, gromadzi się garstka tak naprawdę, ale w momencie, kiedy, i na to wskazywał właśnie Andrzej Gwiazda, w momencie, kiedy zostały powołane wolne związki zawodowe, kiedy powstał szyld, w tym momencie już ta rocznica powodowała to, że zbierano się też pod jakimś szyldem. I z roku na rok tych osób zaangażowanych właśnie w tę działalność antykomunistyczną, powoli opozycyjną, przybywało.
Mówimy o działalności opozycyjnej, antykomunistycznej. Jak na razie nie były wspomniane organizacje takie jak Komitet Obrony Robotników czy Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Czy w momencie powołania wolnych związków zawodowych, a w zasadzie jak w momencie powołania wolnych związków zawodowych, te organizacje zareagowały na tą zmianę, o której panowie mówicie, czyli o tym, że ta opozycja przestaje być tą opozycją autobusową. Tutaj zaczyna się pojawiać olbrzymia grupa robotników. Doktor Adam Chmielecki.
Dobry wieczór Państwu. No, nie negując tego, co powiedzieli poprzednicy, a wręcz jakby wzmacniając, tak i kontynuując, my nie możemy się tylko ograniczać do analizy lat 70., bo tak naprawdę cokolwiek by komuniści nie zrobili, jakkolwiek by sobie świetnie ekipa Gierka nie robiła w latach 70., to po prostu Polacy nie akceptowali systemu komunistycznego jako narzuconego z zewnątrz, tak siłą. I to już widać od pierwszych dni po II wojnie światowej, tak, żołnierze wyklęci i możemy potem kontynuować kolejne wydarzenia, kolejne organizacje, które powstawały, które w jakiś sposób mniejszy lub większy przeciwstawiały się temu reżimowi i rzeczywistości, która była w Polsce po II wojnie światowej, komunistycznej, tak, no, ruch robcie, prawda, jeśli mówisz o latach 70. rzeczywiście, no to Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitet Obrony Robotników, potem KSS-KOR, tak. Pierwsze wolne związki zawodowe tak naprawdę powstały, pamiętajmy, na Górnym Śląsku, tak. Kazimierz Świtoń taką grupę zorganizował, też pewnie nie czas i miejsce, żeby dyskutować, dlaczego im się może mniej udało niż wolnym związkiem zawodowym Wybrzeża, bo rzeczywiście, tak jak mówi tytuł naszej debaty i tytuł cyklu, który wspólnie z IPN-em w tym tygodniu słuchaczom Radia Gdańsk prezentujemy, wolne związki zawodowe, mimo że tak naprawdę liczbowo nie odróżniały się od tych innych organizacji, były stosunkowo nieliczną grupą, nielicznym środowiskiem. Dlaczego to one stały się tym kamieniem, który uruchomił tą lawinę Solidarności i tą lawinę, która obaliła system komunistyczny. I tutaj jakby zgodzę się z tym, co powiedział pan doktor Warot, że rzeczywiście szyld, tak? Już sama nazwa wolne związki zawodowe była taka bardzo prowokacyjna i obnażająca tak naprawdę jakby istotę problemu i istotę kłamstwa, jakim jest PRL, tak? Państwo, republika de facto, czy formalnie, tak, ludowa, która miała dbać o lud pracujący miast i wsi, a okazało się, że tutaj muszą się pracownicy organizować wolne związki zawodowe, bo te oficjalne sobie nie radzą. I też tak naprawdę to, co powiedział Andrzej Gwiazda, też powiedział, się nie będę, takie zdanie, że wolne związki zawodowe to nie jest organizacja, to jest idea, tak, właśnie idea wolnych związków zawodowych. Ona się nie przekształciła w coś praktycznego, można powiedzieć, w przypadku WZZ-ów, bo powstała Solidarność. Solidarność była takim masowym związkiem zawodowym, no tą taką wyjątkową rzeczywiście organizacją społeczną w dziejach w ogóle świata. Wolne związki zawodowe, można powiedzieć, tą ideę rozkolportowały, tak, upowszechniły, mimo że też jakby nie były pierwszą organizacją, która to podjęła, tak, bo to się już w grudniu 70 roku pojawiały postulaty wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Właśnie grupa Kazimierza Świtonia na Górnym Śląsku też jakby to wprost podjęła, tak, w nazwie, a wyróżniły się właśnie, jak pokazała historia WZZ Wybrzeża. No to też na pewno wpływ miało na to, że to była grupa niewielka, ale jednak no, składająca się z wybitnych jednostek pod bardzo wieloma względami. Podłóż kilka nazwisk, mniej znanych, może wymienić też bardziej znane, Lech Kaczyński, Anna Walentynowicz, Krzysztof Wyszkowski, Błażej Wyszkowski, Małżeństwo Gwiazdów, to jakby te
Lech
też...
Wałęsa jeszcze.
Lech Wałęsa też, człowiek WZZ-ów, tak. Oczywiście, że tak. I jak popatrzymy na dalsze losy tych postaci, no to widzimy, że nawet biorąc pod uwagę tylko Solidarność, tak, lata 80., to one się pojawiają w każdym kluczowym momencie historii Solidarności. Ten strajk historyczny, żeby nie przedłużać, ale króciutko tylko wymienię, tak, ten strajk historyczny w sierpniu 80. roku wybucha, jest w ogóle przygotowany przez działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, on jest przygotowywany, wybucha w obronie Anny Walentynowicz, działaczki WZZ-ów. Zarówno z zewnątrz, poprzez akcję kolportującą ulotki w pociągach kolejki miejskiej, jak i wewnątrz, tak, mobilizującą styczniowców rankiem 14 sierpnia. Obydwie te, jakby te działania podejmują działacze wolnych związków zawodowych. Liderami strajków są działacze wolnych związków zawodowych. W ogóle strajk ratują 16 sierpnia działaczki wolnych związków zawodowych Anna Walentynowicz, Alina Pienkowska. W Stoczni Gdynia, w Stoczni Mienia Komuny Paruskiej w Gdyni, to strajk prowadzi Andrzej Kołodziej, kolejny WZZ-owiec, tak? Więc tutaj tych przykładów można mnożyć. Powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej i znowu w prezydium dominują działacze wolnych związków zawodowych. Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Andrzej Kołodziej, Joanna Duda-Gwiazda, Bogdan Lis. Więc naprawdę później też oczywiście aż do końca lat 80. W Ruchu Solidarności dominowali działacze WZZ-ów, chociaż też jakby nie byli środowiskiem jednorodnym. Ich losy potem się bardzo różnie toczyły, nawet bardzo różnie, tak? Ale rzeczywiście można powiedzieć, że WZZ-y były taką kuźnią kadr dla Ruchu Solidarności.
To ja jeszcze wrócę do, bo tutaj pan doktor Chmielecki przeskoczył bardzo daleko już do sierpnia 80 roku, to jeszcze troszeczkę zostaniemy pod koniec lat 70. No, te trzy nazwiska, które już tutaj padały. Andrzej Gwiazda, Antoni Sokołowski, Krzysztof Wyszkowski, 29 kwietnia 78 roku, podpisanie deklaracji założycielskiej Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W relacjach spisanych przez Krzysztofa Wyszkowskiego czy pana Andrzeja Gwiazdę jest mowa o olbrzymim znaczeniu, jakie dla związku miało podanie informacji o tym, że coś takiego powstało w radiu Wolna Europa. Czy to rzeczywiście był tak olbrzymie znaczenie miało to dla powodzenia i dla popularności wolnych związków zawodowych?
Do mnie?
Profesor Centkiewicz.
Są dwie okoliczności, które sprawiły, że ten szyld, jak tutaj zostało to powiedziane, można powiedzieć, zaskoczył i wykroczył swoim zasięgiem poza Trójmiasto. To jest niewątpliwie Radio Wolna Europa, które wielokrotnie jakby powielała informacje o założeniu czy zawiązaniu się Komitetu Założycielskiego WZZ Wybrzeża, ale można powiedzieć, na początku był Jacek Kuroń i przy całej komplikacji sprzeczności koncepcji WZZ-owskiej i tego lewicowego, ale jednak jakbyśmy nie ujęli tego kierującego korem środowiska korowskiego z Jackiem Kuroniem na czele, ważne było, żeby on tą informację przekazał, w jakimś sensie, żeby on tą informację autoryzował. I pomimo tego, że był przeciwnikiem powołania WZZ-ów, to on tą decyzję, w zasadzie postawiony pod ścianą w czasie dość dramatycznych rozmów Krzysztofa Wyszkowskiego poprzedzających właśnie moment powołania Komitetu Założycielskiego ogłoszenia deklaracji w Warszawie z Kuroniem, z Janem Lityńskim, został postawiony pod ścianą, że tak czy owak, jeśli ty nawet powiesz, że jesteś przeciw, to i tak założę te Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. On jakby to przyjął, uznał, że to i tak nastąpi. No i był to człowiek co by o nim nie powiedzieć, zawładnięty, bym powiedział, myśleniem politycznym. Więc on uznał w swojej kalkulacji politycznej, że no, warto po prostu tą inicjatywę wesprzeć, przynajmniej werbalnie, przez co będzie na lata i tak w gruncie rzeczy do powstania Instytutu Pamięci Narodowej nawet lekko dłużej. Takie przekonanie nawet w nauce funkcjonowało, że w zasadzie to Kuroń założył Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, że on to po prostu autoryzował, pojawił się jakby domysł, że on je założył, no a to z kolei, znów używając tej metafory z wiatrem, dało możliwość ogłoszenia całemu światu przez Radio Wolna Europa, które było z kolei z innych badań naukowych wynika, że lata 70., zwłaszcza druga połowa lat 70. to jest z różnego typu nasłuchów, analiz i tak dalej, wynika, że po prostu jakby słuchalność radia wtedy gwałtownie wzrosła i wiele milionów ludzi po prostu słuchało Radia Wolna Europa. I w ten sposób jakby ta historia WZZ nie stała się właśnie znów tylko autobusowa, tylko elitarna. No oczywiście tutaj dużo by można było mówić o sprzeczności tych koncepcji, o fenomenie w ogóle tej koncepcji politycznej WZZ-ów, ale no nie chcę jakby zabierać zbyt dużo czasu, może będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć.
Ale też, jeżeli można tylko dodać, też na pewno sama nazwa, ja na pewno też Państwu tutaj zgromadzonym w studiu nie muszę tego przypominać, ale myślę, że słuchaczom, którzy nas dzisiaj słuchają, warto też przypomnieć, że tak zwana Polska Ludowa była państwem komunistycznym, gdzie pomimo tego, że funkcjonowały związki zawodowe, to robotnicy de facto nie byli reprezentowani przez te związki zawodowe, więc sama informacja, która oczywiście za pośrednictwem Wolnego Radia Europa dotarła do milionów Polaków, informacja o tym, że są wolne związki zawodowe, na pewno musiała cieszyć się wielką popularnością. Ktoś w końcu zdał sobie sprawę z tego, że jednak coś tu jest nie tak, że te związki zawodowe, które funkcjonują, są tylko jakąś taką atrapą, protezą, a w rzeczywistości ci robotnicy pozbawieni są swojej reprezentacji. Nie ma prawdziwych ich przedstawicieli, którzy walczą o ich prawa, a tutaj rodziła się nadzieja, że znajdą się osoby, które będą wspominały o tym, że które będą dopominały się praw pracowniczych, przestrzegania chociażby BHP, bo jak się okazuje, brakowało, to jest rzecz prozaiczna. Dzisiaj mówimy o członkach, czasami w cudzysłowie można o tym pisać, WZZ-u, bo przecież tak naprawdę nie było członków WZZ-u, że przyczynili się w efekcie do powstania Solidarności, do wywalczenia wolnej Polski, do pokonania komunizmu w Polsce, w Europie, do zrzucenia jarzma moskiewskiego, ale tak naprawdę to często chodziło o zwykłe prawa pracownicze, o przestrzeganie zasad BHP, chociażby o to, aby były te rękawice robotnicze, żeby nie pracować gołymi rękami.
To doskonale widać też patrząc się na robotnika Wybrzeża, na to, jakie tematy tam były poruszane. Przecież tam były relacje z zakładów pracy, pisane też, zauważmy, nie przez wprawnych dziennikarzy, ale przez po prostu ludzi, którzy pracowali w tych zakładach, redagowane często.
I powiem jeszcze więcej, że osoby, do których docierał właśnie robotnik Wybrzeża, też miały jakby takie porównanie tego, co mogą przeczytać w oficjalnej prasie reżimowej, co płynie, co sączy się chociażby z dziennika telewizyjnego, a tutaj mają prawdę, czytają jakby o sobie, tak? Tutaj poznajemy tą Polskę, ten świat takim, jakim jest i też stąd może wynikało takie nastawienie, chęć zainteresowania się, czy to publikacjami kolportowanymi właśnie przez WZZ, czy w ogóle samym bycie, mówię w cudzysłowie, członkiem, bo tak naprawdę sami wiemy, że była to tego rodzaju organizacja, która najmniej miała tej struktury i dzięki temu też jej działalność była takim sukcesem.
Czy można w takim razie pokusić się o taką tezę, że działalność WZZ-ów na początku, ale tak naprawdę do samego końca, tak? Czyli do powołania Solidarności, była ruchem typowo pracowniczym, typowo związkowym, że tam polityka była na drugim, trzecim, może nawet na czwartym miejscu. Doktor Chmielecki.
Te konteksty by się przenikały, tak? I trudno by było rozdzielić, bo jeśli państwo jest totalitarne, to z założenia wszystko jakby się łączy w całość, tak? Jeśli państwo chce kontrolować całość życia społecznego, w tym życie pracownicze, tak? I związkowe, i pojawia się organizacja, która chce tworzyć niezależne związki zawodowe, to jakby siłą rzeczy to robi jakiś wyłom w ogóle w istocie tego państwa, tak? To jest jakby siła, ale też po pewnym czasie słabość każdego reżimu totalitarnego. Tutaj nawiążę do tego, co powiedział bardzo słusznie pan doktor Warot, że WZZ były taką organizacją bardzo praktyczną, która po prostu pomagała konkretnym pracownikom w ich problemach, tak? Ktoś, nie wiem, kogoś spotykał jakieś szykany, przeniesienie na inne miejsce pracy, tak, wbrew jego woli, zwolnienie z pracy, nie wiem, Lech Kaczyński czy inne osoby, prawda, uświadamiały to sobie, jakie mają prawa, pomagały pisać pisma, po prostu pomagały w tej sytuacji. Ale też, to co mówiłem na początku, temu towarzyszyła tej konkretnej pracy, pomocy konkretnej sobie, towarzyszyła szersza idea. Nie tylko w ogóle tworzenie wolnych związków zawodowych, ale w ogóle jakby uwolnienia życia społecznego, tak? Można powiedzieć, spod kontroli partii komunistycznej i państwa komunistycznego. Nawet jeśli sobie przypomnimy treść deklaracji założycielskiej, Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych, tam pada takie sformułowanie o potrzebie szerokiej demokratyzacji życia społecznego, tak? Czyli wprost jest to wyartykułowane, że nie chodzi nam tylko o wolne związki zawodowe, ale w ogóle wolną działalność społeczną, tak? Więc to było trudno rozdzielić i to był właśnie ten fenomen najpierw wolnych związków zawodowych, a później Solidarności, tak? Można powiedzieć, że polskie społeczeństwo, tak jak powiedziałem, od pierwszych dni po II wojnie światowej nie akceptowało systemu komunistycznego, szukało form oporu skutecznych. Najpierw była walka zbrojna, okazała się nieskuteczna, tak? Żołnierze wyklęci. Później inne formy, demonstracje, tak? Wychodzenie na ulicę w grudniu 70 roku, to jakby też jakby się okazało nieskuteczne. I powstała właśnie ta formuła związków zawodowych, która się okazała koniec końców skuteczna.
Wspomniał tutaj dr Chmielecki o grudniu 70. To w takim razie pytanie do profesora Cęckiewicza. Jak ważne było to, o czym pan wspominał, ta pielęgnacja pamięci o tych ludziach, którzy zginęli walcząc o wolność pod Stocznią Gdańską? Mówił pan o tym, że na początku to były małe grupki. Rzeczywiście to było kilka osób, tak wynika z relacji, no ale już rok 79, potem walka o postawienie pomnika, to też jest zasługa WZZ-u.
Wiecie państwo, można spojrzeć na to jakby z dwóch stron. No bo z jednej strony wspomniałem już o tym, że od początku jakby ten motyw pamięci grudnia 70 roku był bardzo istotny dla tego środowiska. Zanim powstały WZZ-y, pamięć o grudniu w Trójmieście i w tych środowiskach, które później jakby legły u podstaw Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, że ta pamięć była pielęgnowana. Później 78 rok, właśnie grudnia, w jakimś sensie doszło do... To wszystko są złe słowa, bo to są słowa czy pojęcia, których my używamy dla opisu pewnych form działalności w państwie demokratycznym, no ale jakby no innych nie znamy, trudno po prostu tutaj innych terminów czy słów używać, ale w jakimś sensie był podział kompetencji, to znaczy na przykład Ruch Młodej Polski, środowisko Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela organizują uroczystości 3 maja, a środowisko WZZ-owskie no, ma jakby w swojej kompetencji ten grudzień 70. Więc jakby odpowiadając wprost panu na to pytanie, grudzień 70 jest w jakimś sensie takim komponentem idei czy pamięci składającym się na oblicze ideowe Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Ale możemy spojrzeć z drugiej strony. Ktoś by tutaj mógł wstać i powiedzieć tak bardzo racjonalnie, urodzony gdzieś tam w okolicy roku 90 i powiedzieć kompetentnie, no ale jak patrzę na środowisko WZZ-owskie, to kogo wy tam mieliście w tym środowisku WZZ-owskim z takich pierwszoplanowych działaczy grudnia 70? Dlaczego, no skoro tysiące ludzi w grudniu 70 roku brało udział w tej antykomunistycznej rewolcie, nie zasiliło później nawet 100, nawet 50, nie zasiliło środowiska Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. I można powiedzieć, że w jakim sensie to środowisko, nawet to jest złe słowo środowisko, bo to była armia ludzi, została po grudniu 70 roku skutecznie spacyfikowana. I jak popatrzymy, pewnie to nie jest czas na to, żeby teraz o tym dyskutować, ale jak popatrzymy na, proszę mnie dobrze zrozumieć, używam tego w jakimś sensie w cudzysłowie, szamotaninę na przykład człowieka wielkiego, zaangażowanego w grudzień 70, Kazimierza Szołocha, w kontekście tego, czy podpisać, czy nie podpisać deklaracji założycielskiej WZZ. Jak trudno nam jest jako historykom nawet określić status Kazimierza Szołocha. Na początku pewnie współpracownik WZZ, potem chyba zdystansowany raczej Robcio, antagonistycznie raczej do WZZ-ów. No, to są bardzo skomplikowane rzeczy, ale pokazujące jakby realny problem z akcesem ludzi grudnia również, chociaż on pewnie jest niereprezentatywny, bo naprawdę jakby wytrzymał próbę i mimo strasznych prześladowań pozostał zawsze aktywnym antykomunistą. No ale jak popatrzymy na innych, no tych ludzi, bohaterów grudnia 70 jest jak powiedziałem tysiące, no to i popatrzymy na środowisko WZZ-ów, no to musimy się zastanowić, no gdzie oni są. Oczywiście Andrzej Gwiazda pamięta grudzień, brał udział w grudniu, Anna Walentynowicz, no ale to nie są postaci tworzące w grudniu 70 roku strajki okupacyjne, czy komitety okupacyjne. Oczywiście na specjalnych prawach w WZZ-ach był członek jednego z komitetów z grudnia 70 Lech Wałęsa, ale to jest jakby odrębna jeszcze historia jego autentyczności czy nieautentyczności, marginesu swobody, uwikłań z przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Chcę tylko powiedzieć jakby jedno, że grudzień był ważny, ale to nie ludzie grudnia tak naprawdę te WZZ-y w moim przekonaniu tworzyli. I to jest w jakimś sensie i wspaniałe, bo bardzo dobrze, że tak powiem, świadczy o ludziach, którzy podjęli tą kwestię pamięci grudnia, a jednocześnie w ten grudzień nie byli tak zaangażowani jak inni, a z drugiej strony tragedię no, tej pacyfikacji po grudniu 70 roku, można powiedzieć, społeczeństwa Trójmiasta, bardzo brutalnych operacji, które zresztą aż do roku 78 przez SB w stosunku do ludzi grudnia 70 roku w Trójmieście były realizowane.
To porozmawiajmy w takim razie o tym, co właśnie SB robiła w sprawie tego wyłomu, bo to słowo tutaj padło, które zaczyna uderzać w socjalistyczny organizm PRL-u. Pojawiają się wolne związki zawodowe Wybrzeża i jakie działania podejmuje Służba Bezpieczeństwa? Dlaczego WZZ-om udało się, członkom Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, udało się utrzymać tę organizację? Doktor Paweł Warot.
Ja jeszcze tutaj tylko dopowiadając to, co powiedział profesor Cęckiewicz, uważam, że właśnie ta masakra grudnia, ta katastrofa Trójmiasta, w Trójmieście spowodowana przez komunistów, to też niejako był taki zaczyn, który tak naprawdę dał sukces opozycji. To też troszeczkę, można powiedzieć, różniło te działania podejmowane przez antykomunistów, na przykład przez Kazimierza Świtonia. Tutaj w Trójmieście mieszkańcy Trójmiasta wiedzieli, jaka jest władza. Tego może właśnie zabrakło tam. Tutaj nikt sobie jakby no nie dał wmówić, że ta władza jest dobra.
No, że jest ludowa, można nawet tak powiedzieć, bo to tak. Nigdy nie była władza ludowa.
W cudzysłowie.
Ale trochę przesadzacie z tym,
znaczy, oporem antykomunistycznym. Ja może tak patrzę tak trochę eschatologicznie, ale uważam, że to właśnie był ten zaczyn, który te ofiary, to często tak jest w historii właśnie. Tak jest też w historii Kościoła, że właśnie na krwi męczenników Kościół wzrasta. Myślę, że pewną analogię możemy też odnaleźć tutaj. Tym bardziej też ta walka stawała się coraz bardziej, no, można powiedzieć, autentyczna. Tutaj oczywiście też Służba Bezpieczeństwa w momencie, kiedy WZZ-y się zostały powołane, rozpoczęła swoją, można powiedzieć, działalność operacyjną. Na członków WZZ-u były zakładane poszczególne sprawy, tak zwane SOR-y, sprawy operacyjnego rozpracowania. Aktywnych działaczy WZZ-u poddano obserwacji, inwigilacji. Służba Bezpieczeństwa starała się wewnątrz środowiska Wolnych Związków Zawodowych wprowadzić i wprowadzała agenturę. To środowisko było infiltrowane. Sami działacze wspominali też po latach, że do momentu, kiedy każdy z nich mógł prowadzić taką no, działalność utajoną, kolportując chociażby ulotki, to robił, ale w momencie, kiedy wiedział, że Służba Bezpieczeństwa już wie o nim, robił to świadomie, robił to otwarcie i był dumny z tego, że no, przynależy do WZZ-ów i że może mówić prawdę.
Czy w takim razie SB była służbą, która nie poradziła sobie z tym ruchem, panie profesorze? Nie dali rady?
No niewątpliwie z WZZ-ami sobie SB nie poradziła, skoro no, jednak wysokiej klasy tajny współpracownik wprowadzony do WZZ-ów, pewnie to niepopularne, ale powiem to, sam zdobyłem kiedyś jedną z wersji deklaracji założycielskiej WZZ-ów, podpisaną przez 4 osoby. Przez Wyszkowskiego Krzysztofa, Andrzeja Gwiazdę, Antka Sokołowskiego i Edwina Myszka. Później jego nazwisko znika, ale to pokazuje, zresztą z różnych innych materiałów to wynika, że no była to postać niezwykle istotna, niezwykle ważna i skoro ona się do roku 79 w tym środowisku no jednak na prawach no pewnego uczestnika konwentu kierowniczego tam funkcjonowała, no to znaczy, że no jakiś sukces tutaj infiltracyjno-informacyjny Służba Bezpieczeństwa miała. Trudno jest w ogóle o tym rozmawiać, bo podstawowe sprawy operacyjnego rozpracowania, te indywidualne, sprawa obiektowa, nie wiem w ogóle jaki mogła mieć kryptonim na WZZ, podejrzewam, jakby, że to był jakiś odprysk spraw dotyczących KOR-u, bo traktowano zawsze WZZ-owców jako odnogę Komitetu Obrony Robotników, czyli sprawy kryptonim gracze, no ale te główne sprawy jakby kierunkowe się jak powiedziałem, nie zachowały. I jakby dekonspiracja Myszka, no to jest wielki sukces tego środowiska i później, no to oczywiście jest już dyskusja, która się w Polsce nie toczy z różnych powodów, ale to jest tak naprawdę dyskusja o autentyczności właśnie postaci Wałęsy, jego działalności w WZZ-ach, ale nawet gdyby przyjąć scenariusz czarny, że on tam wykonywał jakieś zadania, chociaż jak mówię, nie ma na to za bardzo dowodów, poza pewnym takim rozbijackim typem działalności w WZZ-ach, co powodowało no, szereg przeciwdziałań ze strony Komitetu Założycielskiego i pewnych akcji dyscyplinujących w stosunku do Wałęsy, ale nawet gdyby przyjąć ten czarny scenariusz, to wydaje się, że w tym okresie nie zrobił on jakichś wielkich szkód. Aczkolwiek ktoś by mógł powiedzieć z perspektywy sierpnia 80, politologicznie, tak? No ale jak to po prostu, no skoro został szefem MKS-u, to znaczy, no, że wykreowano jakoś jego nazwisko i to on stanął na czele MKS-u w sierpniu 80 roku, 16 sierpnia, a później stanął na czele Solidarności. I pewnie będzie to też prawda. Ale warto jeszcze, przepraszam, że tyle mówię, ale być może już
z uwagą słuchamy,
ostatni raz mam okazję powiedzieć, jakby pochylić się nad tą wielką, jak to nazywam, wielką koncepcją polityczną WZZ-ów. Pan w pewnym momencie zapytał i panowie po części temu zaprzeczyli, z czym ja się do końca nie zgadzam, czy to był ruch właśnie robotniczy. Na czym polega jakby wielkość tej koncepcji WZZ-owskiej? Właśnie na tym zakorzenieniu, jak się to w ogóle jeszcze porówna z tymi koncepcjami środowisk antykomunistycznych, tych dysydenckich powiedzmy z Warszawy, ale polegał ten fenomen głównie tej wielkiej koncepcji na zakorzenieniu w załogach. To jest jakby zasadnicza różnica między na przykład wielką akcją, z szacunkiem tu mówię, pomocy KSS KOR dla środowisk robotniczych, no ale jak popatrzymy po prostu na tych ludzi, Kuron, Janek Lityński, Henryk Wujec, czyli ludzie, którzy, czy nawet Jarosław Kaczyński, prawda, który też jeździł do Płocka z ramienia KOR-u z jakąś akcją pomocową i szeregiem po prostu wielu, wielu różnych ludzi. I popatrzymy na nich, to powiedzcie Państwo, kto z nich funkcjonował w zakładzie pracy. Takim realnie zakładzie pracy, gdzie widzi się robotnika, który przychodzi, swoją blaszaną, niedomkniętą szafę po prostu o 6 rano otwiera, przebiera się w drelich i idzie na swoje stanowisko pracy. Nie ma takich środowisk. I na tym polega jakby fenomen właśnie, o którym pisał ten Piotr Kostikow, tego wyjścia z tego autobusu, to znaczy zakorzenienie się w ruchu realnie robotniczym. To nie jest już koncepcja Kuronia, który jak taki Lenin maluczkich za rączkę robotniczków tam powie im, wskaże drogę i oni będą wiedzieli, jak Kuroń im wskaże drogę, co należy zrobić. Nie, oni stali się w jakimś sensie podmiotem. Pan się tu powołuje na treść pisma WZZ-owskiego. Kiedyś mi Anna Duda-Gwiazda powiedziała, dbaliśmy o to, żeby tam pisali właśnie robotnicy. Jak się pochylimy nad tekstem Anny Walentynowicz, fenomenalnym zupełnie w Robotniku Wybrzeża, to on realnie pokazuje właśnie problem funkcjonowania robotnika w konkretnym zakładzie pracy. Czyli po prostu braku premii, braku dostępu do różnego typu świadczeń, nawet do obiadu na stołówce i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest po prostu, to było bardzo, bardzo ważne w koncepcji, w której no, dzięki ruchowi robotniczemu, dobrze pojętemu, narodowemu, katolickiemu, osadzonemu w tradycji. Tutaj można by Lecha Kaczyńskiego, świetne teksty przywoływać, jak on mówi, wprowadza to pojęcie arystokracji robotniczej. Co to byli w ogóle za ludzie w WZZ-ach? Właśnie te wyprasowane obrusy na niedzielę, prawda? Ludzie schludnie ubrani, właśnie niepijący. Zaprzeczenie robotnika, w którego model, w jakim sensie komuniści wpychali w ogóle robotników. I to jest po prostu też ważne, że oni przez to zakorzenienie, przez zupełnie jakby inny model pojęcia spraw społecznych, przy jednoczesnym jakby takim silnym uświadomieniu, o którym tutaj mówił Adam, politycznym, narodowym, historycznym, ale też prawnym, o którym tutaj panowie mówiliście, no mógł, że tak powiem, tą koncepcję dobrze pojętego wykorzystania ruchu robotniczego w walce z komunistami jako ruchu autentycznego, a nie takiego właśnie, gdzie ktoś tam z Warszawy każe robotnikowi coś robić, jakby to wykorzystać i to zadziałało. To jest ta wielka koncepcja zawarta w tym pierwszym postulacie MKS-u, czyli powołanie wolnych związków, a później Solidarność.
No doszliśmy do roku 1980, no i właśnie, czy to zakorzenienie, tak jak pan mówi, panie profesorze, to był klucz do sukcesu, to pokazał sierpień 80 roku, tłumy, to pokazała obrona pani Anny Walentynowicz. I znaczy można powiedzieć, że powstałyby w ogóle postulaty sierpniowe, gdyby nie WZZ?
Nie powstałyby. Nie powstałyby, dlatego że jak ja się tym kiedyś zajmowałem, jak się prześledzi program polityczny głównego myśliciela ówczesnego środowisk antykomunistycznych, dysydenckich w Polsce, czyli właśnie Jacka Kuronia, program społeczny. Nawet jak się jeszcze przeczyta, szanowni państwo, jego ostatni tekst, co dalej, jeśli się teraz nie mylę, nosi datę 14 sierpnia 80 roku. No, proszę mi pokazać, gdzie tam jest w ogóle koncepcja wolnych związków, czy Solidarności zarysowana. Jaka tam jest koncepcja? Oni mieli zawsze koncepcję tak naprawdę roku 56, goździka, czyli autonomii ruchu związkowego, nawet nie ruchu związkowego, komisji zakładowych robotniczych w ramach zakładu pracy. Ale nigdy nie koncepcja zachodnich trade unionów i ruchu zawodowego, związków zawodowych. Przecież to jest realny wyłom w systemie, bo system jakby był nastawiony na to, żeby nigdy taki ruch związkowy, ogólnopolski, niebranżowy, sieciowy, ogólnokrajowy z jednym kierownictwem nie powstał. I przecież ci ludzie w WZZ, no mi to w ogóle czerwienie się, jak o tym mówię, bo oni tutaj siedzą. Oni z tym przyszli po prostu w sierpniu 80 roku do strajku. No, patrzę tutaj na Andrzeja Kołodzieja. No on z tym poszedł po prostu do stoczni komuny paryskiej, bo wiedział, że to jest koncepcja, że my nie walczymy po prostu o reformę Związku Metalowców w stoczni gdyńskiej imienia komuny paryskiej, tylko my walczymy o wolne związki w skali całego kraju, w którym stoczniowcy Gdyni będą po prostu tylko częścią. I to jest, na tym polega fenomen. I tego nikt poza tym środowiskiem, trzeba to powiedzieć, nikt, łącznie z Kazimierzem Świtoniem, trochę Moczulski pisał o tym, ale nikt w głównym nurcie środowisk opozycyjnych w Polsce tej kwestii tak nie postawił, jak ta garstka, można powiedzieć, kadrowa, pierwsza kadrowa WZZ-owska z Gdańska, czy z Trójmiasta.
Znaczenie WZZ-ów olbrzymie. Tutaj profesor Cęckiewicz mocno kładzie nacisk na to, że gdyby nie wolne związki zawodowe Wybrzeża, no to nie byłoby sierpnia 80 roku i nie byłoby 89 roku. Taki wniosek można, panie profesorze.
To już jest chyba za daleko.
No dobrze,
byłby
to jeszcze,
inny
to jeszcze, pewnie. To jeszcze wróćmy na chwilę do tych lat 80. No, nawet nazwa Solidarność, prawda, panie doktorze, to do doktora Piotra Warota, tak naprawdę urodziła się w głowie głównego członka, głównego osoby, która tworzyła WZZ.
No tak, ponieważ tutaj też na co wskazywał wcześniej profesor Cęckiewicz, bo mówimy, że to właśnie wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, pierwsza pielgrzymka do Polski spowodowały niejako narodziny Solidarności. A tak naprawdę mamy kwiecień 78 roku, powołanie WZZ-ów, czyli jeszcze przed wyborem Karola Wojtyły. To jest taki jeden, można powiedzieć, też z mitów. No oczywiście bardzo ważne są mity, można powiedzieć, i w historii narodowej, ale prawda jest taka, że właśnie WZZ-y powstają jeszcze przed tym, zanim Karol Wojtyła zostanie wybrany na stolicę Piotrową. I też sama nazwa właśnie wypływa ze środowiska WZZ-ów, bo powiem, że też w historiografii często pojawia się informacja, że to właśnie Jan Paweł II był tym, który wpadł na ten pomysł, aby związek zawodowy nazwać mianem Solidarności.
Powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze chciałbym panów zapytać o to, dlaczego tak się stało, że przez te lata od 89 do powiedzmy 2007-2008 tak mało było w przestrzeni publicznej informacji o znaczeniu wolnych związków zawodowych Wybrzeża. To pytanie na początek do pana doktora Adama Chmielewskiego.
Otóż po części padło odpowiedź na to pytanie. Tak, były środowiska, czy wręcz osoby, które po prostu monopolizowały sobie pamięć historyczną, tak. Nie było jeszcze IPN-u, nie było innych instytucji, które prowadziły badania. To wszystko kiełkowało, więc jakby te takie monopolistyczne wersje trafiały na podatny grunt, można powiedzieć, tak? No też to, co powiedziałem, że różnie się potoczyły losy członków WZZ-ów. Niektórzy w tych latach przełomu, w roku 89, byli w tym tak zwanym mainstreamie i też odnosili z tego osobiste korzyści, a inni, no nazwiska nie trzeba podawać, byli w radykalnej opozycji do tego modelu przemian, który się dokonywał i też jakby potem zapłacili za to koszt, tak? Taki fizyczny, tak? Materialny, tak? Przygotowana Walentynowicz miała problemy z uzyskaniem emerytury, którą jakby musiała sobie ją dopracować już w wolnej Polsce, ale też jakby no, tracili na tym, że nie byli obecni w przestrzeni publicznej, tak? W pamięci. No tu już nie chcę powtarzać prawda, całej historii z prezydentem Lecha Kaczyńskiego, który rzeczywiście dokonał tutaj przełomu, no ale jest coś takiego w tym, bym powiedział, romantycznego, przełomowego, tak, że jak sobie przypomnimy, 3 maja 2006 roku, uroczystość w Pałacu Prezydenckim, Lech Kaczyński, były WZZ-owiec, wręcza dwóm swoim byłym kolegom, tak, Annie Walentynowicz i Andrzejowi Gwiaździe, najwyższe oznaczenia państwowe, Order Orła Białego, tak, no to jednak pokazuje, że to środowisko i ta część tego środowiska konkretnie odniosła sukces, tak, i dzisiaj wiemy, że to są tak naprawdę autorytety ogólnopolskie. Niedawno Andrzej Duda, prezydent, jakby dokończył tego dzieła, bo oznaczył orderem Orła Białego Joannę Dudę Gwiazdę. A jeśli można jeszcze tylko ad vocem króciutko do tego, co powiedział pan profesor Cęckiewicz i pan doktor Warot, a propos fenomenu WZZ-ów i jakby tego wiana, które WZZ-owcy wynieśli do strajku, tak, w roku 80 sierpniu, idei wolnych związków zawodowych, to tak można powiedzieć paradoksalnie, że tak naprawdę Solidarność mogła się nazywać WZZ. No bo wiemy, że były w trakcie strajku, ta idea przyjmowała różne nazwy, tak? Nowych związków zawodowych, niezależnych związków zawodowych. Ostatecznie powstała ta nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Ale też odwrotnie, WZZ-y od razu mogły się nazywać Solidarnością, bo tak naprawdę to była ta pierwsza organizacja, w której ta idea solidarności między różnymi środowiskami tak formalnie zaistniała. W korze to już się pojawiało, tak? Bo sama nazwa Komitetu Obrony Robotników też no, środowiska inteligenckie pomagały robotnikom represjonowanym, ale w WZZ-ach to wybrzmiało, to zaistniało realnie jeszcze mocniej, tak? Te środowiska nawzajem się poznawały. Lech Kaczyński, Andrzej Gwiazda, Jana Duża Gwiazda uczyli się robotników, takich jak Anna Walentynowicz, jak Maciej Miatkowski, a robotnicy z kolei uczyli się i też no, jakby poznawali przedstawicieli inteligencji, tak?
Ja myślę tutaj, odpowiadając na pana doktor pytanie, Warot, że też jest bardzo ważne to, co powiedział pan Lech Zborowski, że ta prawda w okresie już III Rzeczpospolitej nie mogła się przebić, ponieważ to była właśnie kwestia tego, dlaczego Lech Wałęsa tutaj przewodniczył temu strajkowi i postawa Borusewicza. To, kiedy Borusewicz przestał mieć wpływ na to, kto będzie tutaj przewodniczył temu. kiedy on musiał, to wszystko właśnie wyjaśnia pan Lech Zborowski, kiedy to się od tego wszystko w ogóle zaczyna, kiedy Borusewicz pokazuje, że nie ma wpływu na to.
Tu, panie doktorze, postawimy kropkę. Ja myślę, panowie, że tak króciutko podsumowując, no trudno się nie zgodzić z tytułem debaty. Oni ruszyli lawinę. Gdyby nie oni, tej lawiny by nie było. Ja bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie. Profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do Spraw Naukowych, dr Paweł Warot, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i dr Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.